Czcigodni bracia w kapłaństwie, drodzy nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy oświaty, siostry moje i bracia moi. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować księdzu profesorowi za zaproszenie i zaufanie, bo czasem to nigdy nie wiadomo, co ten młody ksiądz powie. Nigdy jeszcze nie przemawiałem też do tak zacnego grona i przyznam się, że trochę są nerwy, ale jak już widzę tyle znajomych twarzy, to już jest trochę inaczej. I tak jak tutaj na wstępie już zostało powiedziane, czuję się tutaj jak w domu, bo ksiądz prałat to kiedyś pod jego skrzydłami w czasie studiów wzrastałem do kapłaństwa i przygotowywałem się do tego sakramentu. Tutaj w tym kościele odbywałem praktykę akolicką u księdza rektora Jacka. Właśnie pierwsza praca, zresztą ksiądz rektor do seminarium mnie przyjmował, a potem u księdza profesora Wojciecha zdawałem egzaminy i tak już trwa nasza współpraca. W tym szczególnym roku jubileuszowym, setnej rocznicy odzyskania niepodległości, towarzyszy nam tematyka wolności. W czasie tych rekolekcji skupimy się na wolności, ale też w sensie duchowym. I kluczem dla dzisiejszych naszych rozważań rekolekcyjnych jest zdanie: wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Pojawia się temat powołania i temat wolności, a zatem trzeba powiedzieć, że prócz głównych prawd wiary i tajemnic Bożych, takich jak na przykład dogmat o Trójcy Świętej, tajemnica wcielenia Bożego Syna, sprawa niepokalanego poczęcia, Ewangelia dzisiaj dokłada nam jeszcze jedną tajemnicę, tajemnicę powołania. Jakub, Andrzej, Jan łowią ryby, czyszczą łódź, cerują sieci i nagle przychodzi Jezus i mówi: pójdź za mną. I oni rzucają wszystko natychmiast i idą za Nim. Wyobraź sobie, że siedzisz w pracy, w szkole, za biurkiem, w pokoju nauczycielskim, wypełniasz różne pisma, dzienniki papierowe, elektroniczne. Nagle przychodzi Jezus i mówi: pójdź za mną. I ty natychmiast zostawiasz ten komputer, te dokumenty, pracę, szkołę, uczniów, studentów. Wstajesz i idziesz za Jezusem. Ktoś powie: nierealne, nierealne. To wydarzenie opisane w Ewangelii zazwyczaj określamy terminem powołanie. Ale co to jest takiego? Zwróćmy uwagę na okoliczności, w jakich Jezus powołuje Jakuba, Andrzeja i Jana. Są rybakami, pracują na morzu, a dla Żydów morze, jezioro to była otchłań, zaś zwrot łowić ludzi znaczyło wyciągać ludzi z otchłani szatańskiej. I tym zajmuje się Kościół aż po dziś dzień. Wyciąganiem ludzi z morza w znaczeniu z otchłani piekielnych. Tradycja podaje, i taka może też ciekawostka, że Żydzi mieli jak najgorsze mniemanie o tym, co znajduje się pod taflą wody. Idąc dalej tym tokiem myślenia, można powiedzieć, że rybacy to ludzie, którzy wyciągają spod powierzchni wody ryby, których jeszcze nie widać, więc żeby je wyciągnąć, muszą zarzucić sieć pod powierzchnię wody, w tę wodną otchłań. Ile jest dyskusji między rybakami dzisiaj o tym, jak wyciągnąć niewidoczną jeszcze rybę z wody. Dyskutują o tym, pytają o tym, gdzie lepiej te ryby biorą, o której porze dnia i nocy, a w którym przesmyku lepiej, a jaka jest temperatura wody, a jaką najlepiej przygotować przynętę i tak dalej, i tak dalej. My natomiast jesteśmy trochę podobni do rybaków. Gdyż tak jak oni patrzymy często po pozorach, a Pan Bóg ma upodobanie w ukrytej prawdzie i wolności. I można powiedzieć, że Pan Bóg nam też wywraca rzeczywistość, tak jak wywrócił rzeczywistość apostołom, mówiąc do nich: pójdźcie za mną. I od tego momentu ich życie zmieniło się radykalnie. Bardzo ładnie powiedział tutaj też ksiądz Piotr Pawlukiewicz. I też posłużę się jego myślami, że powołanie to nie jest wybieranie tego, co ja mam robić. Bo różnie zresztą ludzie interpretują powołanie. Jedni rozważają powołanie do kapłaństwa, do małżeństwa. Są też ludzie samotni, których też Pan Bóg powołuje do pewnych różnych spraw. Pójdę do kapłaństwa, to będę grał z młodzieżą w piłkę, będę nauczał, będę miał jakiś tam prestiż, będę pocieszony. Jeżeli tak się myśli, to nic z tego. To nie jest powołanie. Bo nie chodzi o to, że ja w powołaniu wybieram, co mam robić. Niejeden mężczyzna mówi tak: jestem samotny, jest mi źle, to chyba jestem powołany do małżeństwa. Żeby kobieta tą samotność wypełniła, żeby ze mną była i żeby ze mną rozmawiała. Czy jakaś dziewczyna myśli: sensowne jest założenie domu, piękne małżeństwo, miłość z mężczyzną, rodzenie dzieci. To jest piękne, tak sądzę, więc chyba mam powołanie do małżeństwa. Ale, moi drodzy, każda kandydatka do zakonu myśli tak samo. Takie myśli mają wszyscy. Ale to nie są odpowiedzi na pytanie, czy jestem powołany do tego czy tamtego. Więc trzeba zapytać o coś innego. Odpowiedź na powołanie to odpowiedź na pytanie, kim ja jestem w wolności, a nie co mam robić. Trzeba pytać, kim Pan Bóg, jak mnie stwarzał, to chce, żebym był jako istota wolna. Więc powołanie to nie jest coś, co ma zmienić moje życie, tylko coś, co ma zmienić życie ludzi wokół mnie. I tak jak nauczyciel. Nauczyciel zmienia życie wokół siebie, uczniów, kształci, wychowuje, jest pedagogiem, jest promotorem, prowadzi tego ucznia za rękę. A pierwszym naszym wspólnym powołaniem jest powołanie do miłości, do wolności. I do każdego z nas Chrystus mówi: pójdź za mną. Więc zapytajmy Pana Jezusa, kim chcesz, Boże, żebym był? I to jest jeden wątek dzisiejszych rozważań rekolekcyjnych. A drugi wątek, tajemnica ludzkiej wolności. Tutaj znowu ciekawych myśli podaje ksiądz Pawlukiewicz. W swych rozważaniach wychodzi od pytania, mianowicie: na czym polega, że my się z Panem Bogiem często nie możemy dogadać? Właśnie na tym, jak wolność rozumie Pan Bóg, a jak wolność my rozumiemy. Bo my wszyscy jesteśmy za wolnością. Cały świat teraz, przepraszam za kolokwializm, ma hopla na punkcie wolności. Niech tylko ktoś zagrozi mi mojej wolności. Jesteśmy wolni, wolni i wolni. Natomiast naprawdę wolny jest tylko Pan Bóg. I wolność szanuje. Można powiedzieć, Pan Bóg jest smakoszem wolności. Jest koneserem wolności. I domaga się wolności pełnej. Pan Bóg ci mówi, przed tobą masz dwie drogi. Możesz dzisiaj przyjąć Komunię Świętą, możesz wrócić do domu i poczytać Pismo Święte, a możesz też kogoś obgadać. Możesz sobie wieczorem film z czerwoną kropką włączyć. Jesteś wolny. Możesz jutro wstać rano i pomyśleć, co tu dobrego zrobić. Ale możesz też jutro wstać rano i kombinować. Jak tutaj kogoś okraść, oszukać. Jesteś wolny. Proszę zwrócić uwagę, jak Pan Bóg to szanuje. Jezus powiedział Piotrowi: Piotrze, jutro zgrzeszysz i koniec. A my Gdybyśmy wiedzieli, że nasz przyjaciel ma zgrzeszyć, to od razu próbowalibyśmy go ostrzec. Przyjacielu, nie chodź tam, nie możesz zgrzeszyć, wycofaj się, uważaj, zastanów się. A Pan Jezus mówi: Piotrze, jutro zgrzeszysz, zaprzesz się. Koniec opowiedzi. I pianie koguta. I zgrzeszył. Ciężko zgrzeszył, zdradził. Bogaty młodzieniec przyszedł do Jezusa i powiedział, że chce iść do nieba. A Pan Jezus mu powiedział: zostaw wszystko i pójdź za mną. A ten odszedł smutny, bo miał wiele posiadłości. I Jezus go w ogóle nie wołał, nie zatrzymywał. My byśmy wołali: przyjacielu, wiesz co, są katechezy, są rekolekcje, zastanów się, poczytaj książki, jeszcze moment, może jednak coś się tam uda, żebyś coś zmienił i tak dalej. A Jezus stał, gdy ten odchodził od swojego powołania. Pan Jezus stał i nic nie mówił. Czy Judasz? Wreszcie. Jezus wiedział, że Judasz szykuje zdradę, dał mu kawałek chleba, mówił do niego po imieniu i znowu: ilu ludzi powiedziałoby: Judaszu, zamykam cię na klucz, nigdzie nie pójdziesz, siedź w domu, nie pozwolę ci być zdrajcą. Uchronię cię od tego, od grzechu. Więc Pan Jezus też ratował Judasza, ale w inny sposób. Zamknięciem by go nie uratował, absolutnie. Ratował go, dając mu wolność wyboru. A Maryja na Golgocie nie wydaje wam się podejrzana? Jej syn umierał, a ona tylko płacze. Nie ratuje, nie próbuje. Ona wie, że jej syn wie, co robi. Dla matki jest też bardzo ważne, co o jej dziecku mówi otoczenie. Synku, co o tobie mówią na osiedlu? Że jesteś taki, a taki, co o tobie mówią ludzie? Co ludzie o tobie powiedzą? A co mówili o synu Maryi? Że postradał zmysły, że zwariował. A co robiła Maryja? Nic. Mój syn jest wolny, piękny i wie, co robi. A co ludzie mówią? To jest nieważne. Ja wierzę w swojego syna. Mój syn jest wolny. Jaka Maryja tutaj jest inna. I zwróćcie uwagę, żeby komuś dać wolność, trzeba bardzo kochać i bardzo chcieć dla niego dobra. Jeśli więc kogoś kochasz, to daj mu wolność i pozwól mu odejść, bo jeśli cię kocha, wróci. A jak nie wróci, to nigdy cię nie kochał. Siostry moje i bracia moi, dzisiaj Pan Bóg mówi: jesteś wolny, możesz robić, co chcesz, ale konsekwencje przyjdą. My bardzo nie lubimy wiązać konsekwencji z przyczyną. Kręcimy. Pamiętacie, co powiedział Pan Bóg do Kaina? Kainie, dlaczego masz ponurą twarz? Gdybyś nie grzeszył, nie miałbyś ponurej twarzy. Przypomnijmy sobie ponurą twarz sprzed tygodnia, może z wczoraj. Dlaczego masz ponurą twarz? Ja? Bo mnie matka wkurza, bo dyrektor w szkole wymagający, politycy mnie wkurzają, ceny mnie wkurzają, pogoda mnie wkurza. Nie, bracie i siostro. Gdybyś żył dobrze, nie miałbyś ponurej twarzy. Konsekwencje przyjdą. My często nie widzimy, że sami jesteśmy powodem pewnego zachowania. Fajna jest taka anegdota, jak pewien facet, który miał papugę, zaniósł ją do weterynarza i mówi: panie doktorze, ta papuga kaszle. Weterynarz ją bada, robi prześwietlenie płuc i mówi: papuga jest zdrowa. Jak to zdrowa? Przecież kaszle. Nie, nie ona kaszle. To pan kaszle, a ona pana naśladuje. Więc Pan Bóg daje nam wolność i pyta się: wpuścisz mnie? Nieraz chce się powiedzieć: Panie Boże, wtargnij do mnie i zrób porządek. A Pan Bóg mówi: nie, nic na siłę. Zaprosisz mnie, pokażę ci błąd, razem będziemy robić porządki. jakie to wymagające. I chcielibyśmy takiego korepetytora, żeby za nas lekcję odrobił. A Pan Bóg nas uczy tej wolności. Jeśli chcesz, będę. Jeśli chcesz, wyjdę. Dzisiaj mówimy o wolności. Już kończąc, jeszcze raz podkreślam, Pan Bóg nieprawdopodobnie szanuje wolność. I Pan Bóg mówi, ja Cię szanuję, jesteś wielki i ja Cię traktuję jak wielkiego. A teraz żyj i wybieraj sam. Abyśmy zawsze potrafili wybierać tylko Boga i dobro. Dobry Boże, dziękuję Ci, że jestem wolny i w tej wolności mogę Ciebie kochać. Amen.